Miniony tydzień przyniósł nam przynajmniej tymczasowe rozwiązanie kwestii elastycznych skrzydeł. Jak na razie wszyscy są bezpieczni, ale co będzie dalej? O tym już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 8 września, Daniel Biały, Echa Padoku. Kiedy na SPA pojawiły się te dodatkowe kamery monitorujące pracę przednich skrzydeł, wydawało się, że to początek końca przeginania. Tymczasem po niespełna 2 miesiącach FIA dość niespodziewanie wydało oświadczenie, z którego jasno wynika, wszystkie obecnie używane skrzydła przez wszystkie zespoły są legalne. Spełniają zapisy regulaminu. Chodzi głównie o te testy statyczne wykonywane w warunkach garażowych, warsztatowych, gdzie na te skrzydła nakładane są wymyślne odważniki w różnych punktach. No i tutaj nie doszło do wygięcia się któregokolwiek z tych skrzydeł poza te zapisy, poza te normy zapisane w regulaminie. Dodatkowo ludzie FIA w nagraniach zgromadzonych do tej pory w analizie tych nagrań nie dopatrzyli się jakiegoś rażącego naruszenia przepisów, ducha tych przepisów. Stąd sugestia, że w najbliższej przyszłości żadnych zmian w tym obszarze nie będzie. Na pewno nie w tym sezonie. 2025 mały znak zapytania. 2026 to jest moim zdaniem cel prac ludzi FIA. To oświadczenie było wywołane nie tylko głosami w mediach, bo tych ostatnio było bardzo dużo, ale również licznymi pytaniami, które według Automotor Sportu miały zadawać ludziom w federacji takie zespoły jak Red Bull, Ferrari, a ostatnio nawet Williams się tym mocno zainteresował. Pytania miały dotyczyć legalności skrzydeł, głównie McLarena oraz Mercedesa. Na te, nazwijmy to, skargi możemy patrzeć moim zdaniem dwojako. Po pierwsze, zawsze ci, którzy wyrwali się mocno do przodu, jeżeli chodzi o tempo wyścigowe, są na świeczniku, jednocześnie są na celowniku. Strzela się nie tylko po to, żeby ewentualnie coś trafić, żeby czegoś się dowiedzieć, bo z tych raportów też czegoś można się dowiedzieć, ale też można zdestabilizować nieco pracę wewnętrzną zespołów tych pionów technicznych. Często oznacza to dodatkową pracę dla takiego pionu technicznego, taka dodatkowa inspekcja, dodatkowa kontrola ze strony FIA. Trzeba kwestionowane elementy chociażby przygotować, wysłać, przekazać jakąś sztukę ludziom FIA. To jest dodatkowa praca, ale gdzieś też pojawia się dodatkowa niepewność, czy aby na pewno wszystko jest co do joty zgodne z regulaminem, czy czegoś się FIA tam nie doszuka. Nie tylko testy statyczne, których przejście przy dostępnych dzisiaj narzędziach, umówmy się, nie jest jakimś problemem, ale również analiza nagrań nie wykazała nic poza normalną, dopuszczalną elastyczność takich elementów, jakimi są skrzydła. Testy wykonane z użyciem kamer będą kontynuowane na różnych torach, w różnych samochodach do końca tego sezonu, a może i dalej. FIA zamierza na ich podstawie stworzyć modele elastyczności różnych skrzydeł na różnych obiektach. No i być może te modele posłużą do napisania zupełnie nowych regulacji odnośnie elastyczności przednich, tylnych skrzydeł, innych elementów w samochodzie. Regulacji, które mogą wejść do użycia od roku na przykład 2026. FIA ewidentnie się uczy, buduje sobie bazę różnych skrzydeł, różnych zachowań i na podstawie tego, na podstawie analizy tego materiału wyciągnie wnioski i napisze być może coś nowego. Zadanie nie jest łatwe, bo rotacja całego skrzydła, choćby o ułamek promienia, jest trudna do zauważenia. Na kamerach, które poruszają się z ogromną prędkością, na torach, które powodują wibracje tych wszystkich elementów, to wszystko się jakoś przekłada na ten obraz. On jest w pewien sposób przekłamany, on nie jest idealny do analizy. Jeżeli do tego dołożymy te wszystkie warunki środowiskowe, nierówność torów, różne zachowanie poszczególnych bolidów, niektóre na przykład dobijają, inne kołysają się dość rytmicznie, to sprawa jeszcze bardziej się komplikuje. I właśnie na tym, według Automotor Sportu, mają korzystać niektóre zespoły, które były w stanie zaprogramować elastyczność przednich skrzydeł, taką charakterystykę, która sprzyja wyłączeniu docisku przy dużych prędkościach albo powrotowi tego docisku, kiedy samochód dojeżdża do zakrętu. No jak pisze Automotor Sport, najpierw odginają się te górne lotki do maksymalnego punktu, ale nie dalej, a potem zaczyna się rotacja całego skrzydła, główny płat zaczyna lekko rotować, no i to może wpływać na formę samochodu, na formę, na dyspozycję takiego samochodu na prostej. McLaren zrobił ogromny postęp, jeżeli chodzi o zrzucenie oporu, jeżeli chodzi o prędkość na prostych, stąd chociażby te poszukiwania wśród rywali tego, czym McLaren mógł gdzieś na szarej strefie popracować i gdzie McLaren mógł popracować. Dodatkowo, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że rotuje się całe skrzydło, zmienia się ta płaszczyzna odniesienia, te kamery mogą nie pokazywać wszystkiego, albo te pomiary będą trudne do uchwycenia. Myślę, że jeżeli ktoś projektował taką elastyczność przednich skrzydeł i wiedział, że FIA to monitoruje, wiedział, że kilkadziesiąt centymetrów dalej będzie jedna, a może nawet dwie kamery, to też był w stanie to tak zaprogramować i zaprojektować, żeby było to trudne do złapania. I teraz pytanie, czy rywale, jeżeli FIA nie podejmie żadnej interwencji, spróbują pójść w tym kierunku, czy też odpuszczą ten temat, bo w perspektywie dużo ważniejszy zdaje się być rok 2026. Szybkiego rozwiązania tej kwestii bym się nie spodziewał, choć Red Bull nadal po tym oświadczeniu podnosi te kwestie. Szybkie rozwiązanie natomiast będziemy mieli, czy już mamy w kwestii przyszłości Adriana Newey'a. Jestem przekonany, że duże media są już w posiadaniu oświadczenia prasowego obarczonego embargiem czasowym i konkretną datą oświadczenia, z którego wynika, że Adrian Newey wkrótce dołączy do Aston Martina. W połowie minionego tygodnia duże media napisały, większość dużych mediów napisała i powiedziała o tym, że z dużym prawdopodobieństwem Newey dołączy do Aston Martina, więc możemy traktować to jako pewnik. Tutaj w jednym z wywiadów padło również, że na wtorek Aston Martin zwołał konferencję prasową. Ci najwięksi gracze medialni są zaproszeni do siedziby zespołu w Silverstone. Tutaj na pewno nie ma przypadku. Widziałem to wielokrotnie na przestrzeni ostatnich lat. Tak się po prostu rozgrywa takie tematy. Nie można tego zrobić z zaskoczenia. Jeżeli chce się zrobić to z pompą, z drugiej strony to embargo informacyjne zdaje się być bardzo skuteczne. Mówi się, że zarobione miliony w Formule 1 są możliwe, jeżeli zainwestujemy miliardy i to się sprawdza w przypadku Aston Martina i Lorenza Strolla. Otwarte pozostaje pytanie, czy na końcu tej drogi pojawi się tak wyczekiwany sukces sportowy. Praca wykonana w ciągu ostatnich 5 lat może sugerować, że jest na to duża szansa, bo oprócz medialnych zapowiedzi, oprócz tych wszystkich kolorowych kwiatków, które wielokrotnie oglądaliśmy, wykonano w Aston Martinie ogromną pracę u podstaw. Mamy nową, nowoczesną fabrykę, nowy tunel aerodynamiczny, nowy symulator. Adrian Newey ma być pod wrażeniem tej platformy technicznej, tego zaplecza, z którym za chwilę zacznie współpracę. Stroll zadbał również o partnerów technicznych. Na pokładzie jest Honda, jest Aramco oraz Valvoline, co jest niezwykle istotne w kontekście roku 2026, nowej jednostki, nowych paliw, być może nowych smarów potrzebnych do tych nowych jednostek. Ostatnio przypomniano o tym, jak wygląda ten pion techniczny związany właśnie z rozwojem nowej jednostki napędowej, czy przygotowaniem tej nowej jednostki napędowej. W końcu mamy niezwykle mocne nazwiska w pionie technicznym tego zespołu, takie jak Fallows, McCulloch, Furbato, Bell, Cardile, Cowell, no i za niedługo, bo już we wtorek prawdopodobnie Adrian Newey. Ogłoszenie we wtorek, początek pracy prawdopodobnie marzec 2025, wtedy skończy się ten roczny okres nieświadczenia pracy dla konkurencji. O dużych pieniądzach dla Newey'a mówiło się już od dłuższego czasu i w obiegu krąży kwota 26 milionów dolarów za pojedynczy sezon w roli doradcy tego zespołu. Cały czas mówiło się o 4-letnim okresie współpracy, ale są również sugestie, że to małżeństwo na 5 sezonów, a gdzieś obok jest kwota aż 200 milionów dolarów. Zawsze ta giełda kwot pojawia się w przypadku tak znaczących osób. Pytanie, skąd Stroll wziął na to pieniążki i co z limitami? Krążą dwie plotki. Druga w zasadzie już potwierdzona również. Stroll płaci udziałami w zespole, to jest ta pierwsza niepotwierdzona plotka. Również mamy informację o tym, że Aston Martin wkrótce będzie miał 2 nowych inwestorów. Stroll odsprzeda część swoich udziałów, ale utrzyma ten pakiet kontrolny, żeby była pewność. Nie będzie tutaj żadnych obcych osób, które będą mogły decydować. Stroll w ręku będzie miał zarządzanie tym zespołem. Niskie kwoty w kontraktach ludzi technicznych i te udziały oferowane to może być bardzo sprytny sposób na ominięcie limitów budżetowych. O tym ostatnio mówi się coraz więcej. No i nie zdziwię się, jak w najbliższym czasie FIA właśnie temu poświęci swoją uwagę. Skupią się na tej kwestii, bo to jest pewnego rodzaju kreatywna księgowość. Być może regulamin za tym nie nadąża. Adrian Newey prawdopodobnie będzie zatrudniony jako doradca nie samego zespołu, ale być może koncernu Aston Martina i oddelegowany do takich zadań. Podobnie jest w przypadku Helmuta Marko i Red Bulla. No ale jak tam wyglądają rozliczenia, czy tam są udziały, tego nie wiemy. Co ciekawe, mocne plotki na temat umowy Newey'a zaktywizowały również włoskie media, jak grzyby po deszczu, zaczęły się pojawiać artykuły, pewnie inspirowane podszeptami z Maranello, że Ferrari było w stanie wyrównać ofertę Strolla, ale nie chciało pójść na ewentualną wymianę ciosów, na ewentualną licytację ze Strollem. No ciekawe dlaczego, pewnie dlatego, że nie byliby w stanie dotrzymać mu kroku albo mocno musieliby naruszyć ten budżet. Stroll jakoś sobie z tym radzi, nie ma z tym problemu. Ferrari postawiło na swoich, na wewnętrzne awanse, a jednocześnie przy tym dość sporo, jak słyszymy o tych kwotach, zaoszczędziło. Co ciekawe, oferta Ferrari miała zakładać, że Newey będzie pracował w domu, czy będzie pracował w tej swojej firmie, którą ma, będzie pracował na wyspach, a tylko pojawiał się na wyścigach. I tutaj no, mamy tę kwestię praktycznie zamkniętą. Czekamy do wtorku. Newey do słonecznej Italii się nie wybiera. Po słonecznej Italii dobrych wspomnień nie będzie miał również Red Bull, który kolejny raz przegrał z dużą stratą do rywali. Strata martwi. Mówiłem Wam o tym, że ta strata z wyścigu na wyścig mocno wzrosła. Po niedawnych słowach Marko, że ukrywanie problemów nie pomaga, nastąpiła wielka spowiedź w zespole. Ale czy to była szczera spowiedź i czy jest mocne postanowienie poprawy, tu mam pewne wątpliwości, bo co wypowiedź i osoba, to mamy zupełnie inną wersję. Najpierw Horner zarzekał się, że obecna sytuacja nie ma nic wspólnego z opuszczeniem zespołu przez Adriana Newey'a. Potem zaczął sugerować, że te problemy to są problemy jeszcze z zeszłego roku, one już były wtedy, kiedy Newey jeszcze był, czyli Newey nie potrafił tego wszystkiego ogarnąć, tak by odciągamy to wszystko od osoby Adriana Newey'a, jakby Horner stawał na głowie, żeby dać do zrozumienia, że Newey tutaj nie ma nic do rzeczy, my sobie z tym wszystkim poradzimy i bez niego. Z podcastu Sky Sports dowiadujemy się, że podczas tegorocznego Grand Prix Chin Verstappen miał zgłaszać liczne wątpliwości co do zachowania auta, co zbiega się również w czasie z niedawną wypowiedzią Josa Verstappena, który powiedział, że te problemy z balansem są praktycznie od początku tego sezonu, od zimowych testów. Nie ma spójności również, jeżeli chodzi o przewidywania na najbliższą, nieco bardziej odległą przyszłość. Gdyby tak to wszystko ścisnąć, gdyby tak to wszystko zebrać, to mamy taką wypadkową, że wiedzą, co jest problemem, nie wiedzą, jaki element ten problem wywołuje, nie wiedzą również, co logiczne oczywiście, kiedy i czy będą w stanie usunąć tę usterkę, która tak rozbiła, rozstroiła ten samochód, zespół. Cały Red Bulla został przez to rozstrojony. Czasu jest niewiele, nie tylko w kontekście tego, a również kolejnego sezonu. A dlaczego? A dlatego, że prace nad nowym samochodem zaczynają się zwykle w maju. Mamy wrzesień. Jeżeli Red Bull nie złapie tego tu i teraz, to przyszłoroczny samochód będzie miał w DNA te wszystkie złe kwestie, dlatego włoskie media piszą, że Pierwasze podjął decyzję, że część ludzi, część zasobów przeznaczona na rok 2025, pochylona nad tym projektem, wraca do projektu 2024 i będą próbowali to wszystko opanować. Jeżeli tego nie zrobią, przed Red Bullem kolejny trudny sezon, sezon zagadek, na które będzie trudno znaleźć odpowiedzi. Marko zapowiedział kolejne testy w przyszłych weekendach wyścigowych i z jego wypowiedzi nie wynika nic optymistycznego dla Red Bulla. Będą ściągali kolejne nowe elementy wdrożone w tym pakiecie i szukali, który zaburza pracę tego samochodu, który nie pasuje do tej całej układanki, która do niedawna wyglądała jak perfekcyjnie zestrojony szwajcarski zegarek. I tak już z dystansu wszystko wygląda tak, jakby ktoś wychodząc z fabryki wykręcił korki i zabrał klucze do skrzynki elektrycznej. Nadal pracują, ale po ciemku. Zupełnie odwrotnie ma być Ferrari. Nowa podłoga ma być dużym krokiem naprzód. Najwyraźniej Włosi rozwiązali zagadkę, której wielu zespołom nie udało się do tej pory rozwikłać, jak zejść z podłogą niżej asfaltu, jednocześnie unikając efektu podskakiwania tego samochodu. Nawet McLaren ostatnio nie odważył się zabrać w cały weekend nowej podłogi, bojąc się, że ten dodatkowy docisk wywoła te negatywne elementy. Ferrari zdaje się mieć to wszystko za sobą. Jedyne, jeżeli chodzi o te zmiany w samochodzie Ferrari, co możemy zaobserwować oprócz krawędzi podłogi, to jest zmiana w kształcie tej tak zwanej łodzi, czy dna łodzi znajdującego się pod podłogą każdego samochodu Formuły 1 obecnie, co widać przez dyfuzor. Kształt tego zakończenia mocno się zmienił, co sugeruje, że kształt tej podłogi na całej długości mógł zostać mocno zmodyfikowany. Duża zmiana i co najważniejsze, jak na razie skuteczna. Ja bym jednak z tym ostatecznym werdyktem poczekał do kolejnego weekendu wyścigowego, aż przyjedziemy na inne tory. Na Monzy docisku jest potrzebnego mało, na innych torach ten docisk, kiedy zbliży się do maksimum, te negatywne efekty nadal mogą się pojawić. A teraz zamiast w przyszłość skoczymy w przeszłość. Cofniemy się o dobre 12 lat do weekendu wyścigowego na Spa. Weekendu, który przyniósł aferę, o której Lewis Hamilton wolałby nie pamiętać, aferę z telemetrią z samochodów McLarena. Całą historię na łamach serwisu Motorsport Magazine przypomniał Matt Bishop, ówczesny oficer prasowy McLarena, obecnie dziennikarz, przypomniał i dopisał nieznane do tej pory zakończenie tej całej historii. W dużym skrócie, Spa 2012 to był bardzo trudny weekend wyścigowy z uwagi na warunki, które tam panowały. Było deszczowo, było trudno, Spa w deszczu zawsze jest trudnym miejscem rywalizacji i od początku tej rywalizacji, zdaniem Bishopa, z kierowców McLarena lepiej radził sobie Jenson Button. Wychodziło to jego doświadczenie, ta jego praca z inżynierami, praca, której nauczył się przez lata, tego Lewisowi jeszcze brakowało. Tam było bardzo metodyczne podejście, jeżeli chodzi o Jensona Buttona. Lewis bardziej po ciemku, no i Button zabrał w ten weekend wyścigowy pakiet z mniejszym dociskiem. Lewis tego docisku, żeby czuć się pewniej na tym mokrym torze, zabrał nieco więcej. No i to się przełożyło na wyniki. Lewis w każdej sesji spisywał się znacznie gorzej od swojego partnera zespołowego, co znajdowało odzwierciedlenie i w czasach, i w miejscach, które zajmowali po tych sesjach, a punktem kulminacyjnym były kwalifikacje, które Lewis przegrał aż o 0,8 sekundy. Jenson Button wywalczył wtedy pole position, niezadowolony z przebiegu całego weekendu. Lewis Hamilton zamknął się w swoim pokoiku w motorhome zespołu, no i opublikował na Twitterze coś, co określił jako porównanie telemetrii jego samochodu i samochodu Jensona Buttona. Za sugestią Matta Bishopa Lewis szybko usunął tę telemetrię. Tam był również zapis, że zespół nie pozwolił mu na wykorzystanie skrzydła z mniejszym dociskiem, co było nieprawdą, bo Lewis chciał iść w kierunku większego docisku. Ten wpis został szybko usunięty, ale w tym samym czasie wszystkie duże media podłapały temat, ta telemetria okrążyła wszystkie możliwe media związane z motorsportem, ale nie tylko, to była afera, nie tylko związana ze sportem, ale taka trochę obyczajowa. Wszyscy się tym zainteresowani. Lewis Hamilton zebrał za to naprawdę cierpkie słowa ze strony zespołu. Padło nawet, że to, co opublikował, a były tam wrażliwe informacje zespołu, informacje dotyczące chociażby tego, jak działa przyspieszenie w samochodzie McLarena, jak to wszystko zbiera się na obroty, jak ustawione jest wysoko zawieszenie, to wszystko mogło być podstawą do rozwiązania kontraktu. Oczywiście szybko rozeszło się to po kościach i jak zwykle niektórzy, analizując tę opublikowaną telemetrię, bronili Lewisa Hamiltona, sugerując, że rzeczywiście to jest niesprawiedliwe, ta strata jest zbyt duża. Inni sugerowali, że Lewis Hamilton nie potrafi, jeżeli taka była historia, nie potrafi zrobić użytku z tego dodatkowego docisku w zakrętach, ta strata po prostu jest duża. To wszystko, co było na telemetrii, nie tłumaczyło Lewisa Hamiltona i słabej dyspozycji. Natomiast ta sugestia dotycząca ewentualnego rozwiązania kontraktu i to, co wydarzyło się później, szybko się rozeszło po kościach. Natomiast Matt Bishop dopisuje kolejny rozdział tej historii. On mówi, że po tym bardzo nerwowym weekendzie na Spa, kiedy już byli na lotnisku, pozwolili sobie z inżynierami na kilka piw. No i w trakcie rozmowy w końcu jeden z inżynierów zapytał pozostałych, to co powiemy mu w końcu. On zaczął drążyć temat, co mi chcecie powiedzieć. No i wyszło, że to porównanie opublikowane przez Lewisa Hamiltona na Twitterze jako porównanie jego telemetrii i telemetrii Jensona Buttona i ta historia do tego dopisana, jakoby zespół zabrał mu to tylne skrzydło i dlatego jest tak pokrzywdzony, dlatego jest tak słabo, legła w gruzach, bo Lewis Hamilton przez przypadek, przez błąd opublikował nie porównanie telemetrii jego i Jensona Buttona, ale porównanie telemetrii jego i telemetrii symulatora z zeszłego tygodnia, gdzie w obiektach McLarena pojawił się kierowca testowy Oliver Turvey. No i właśnie tak to wszystko wyglądało. Jestem ciekaw, ile jeszcze takich historii, które zmienią nam obraz sytuacji, kryją ludzie, którzy pracowali przez lata na zapleczu tego sportu. Czekam z niecierpliwością na kolejne takie kwiatki. A na koniec jestem ciekaw, jak wy oglądacie wyścigi Formuły 1. Sami czy w towarzystwie, na jednym czy na wielu ekranach. Dla mnie kluczowy jest zawsze komentarz i to, co dociera do mnie przez ucho. Obrazu może nie być, ale komentarz to jest klucz i dźwięk samochodów to jest klucz dla mnie do zrozumienia wyścigu Formuły 1 i tak wrócę do tej mojej przeszłości jako komentatora. Skomentowałem kilka wyścigów Formuły 1, nie w całości, od 45 minuty. Pewnie większość będzie wiedziała, o co chodzi. I ten pierwszy moment, kiedy usiadłem w kabinie komentatorskiej, ubrałem słuchawki, poleciał obraz, pamiętam, śmigłowiec wznosił się nad torem i absolutna cisza. I ta pierwsza myśl w głowie, to teraz ty musisz być, czy masz być tym głosem, który otworzy ludziom zrozumienie tego sportu, który poprowadzi ich przez ten wyścig. Komentatorzy mają przed sobą naprawdę duże zadanie. Wkład tego, co robią, wyścig jest ogromny. Nawiązuje do tego dlatego, że są również tacy, którzy potrzebują zdecydowanie więcej, żeby cieszyć się wyścigiem Formuły 1. I z obrazkiem tego więcej już Was zostawiam, życząc dobrego tygodnia i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.
I say this with no arrogance, but I do believe I do have the ultimate F1 man cave. That's what greets you at the door when you first arrive. And then downstairs, you guys have seen that kind of stuff before. But if you recall, I had taken my track racer racing rig to the Montreal Grand Prix. That's Pierre Gasly. He actually signed this seat. He was sitting in here for a while, and that's him driving right now live. And you can pretend to follow his lines. You see, have kids come over, and I'm mostly talking about myself. I think it's so damn fun watching this way. You can actually watch the live race, live positions there. And then this hasn't changed all that much. You guys remember I had live positions of the drivers there. This is not a hologram. I've talked about it before. And then this is the craziness that I've got with all the driver positions and all the other stats and data. I've shared that many times before, so I won't do that. But guys, if you want to watch it quietly, with no distractions, this is the room.